Jest 10:07, więc pora na rozmowy o ludziach i pieniądzach. W studiu Radia Gdańsk Adam Meller, prezes zarządu Portu Gdynia, Piotr Stareńczak, Portal Morski i Piotr Świąt z TV Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Zacznijmy od żartobliwego pytania, ale liczę na bardzo poważne odpowiedzi. Czy 95-latek, bo tyle ma port w Gdyni, może być w dobrej formie?
Może być, bo to jest bardzo rześki staruszek. Zresztą w porównaniu z innymi portami jesteśmy młodzieńcami.
To prawda, że nie ma tu historii 700 lat czy 800.
To prawda.
A panowie, jak postrzegacie port w Gdyni?
No ja też postrzegam to w takiej perspektywie chociażby sąsiedztwa szacownego Gdańska, w perspektywie jednak młodzieniaszka, młodzieńca, który, jak rozumiem, no ma takie plany, żeby dorosnąć, tak? Żeby się rozwijać.
Tak, no przypomnijmy, że początek w ogóle historyczny portu Gdynia, był on wtedy największym portem na Bałtyku. Staliśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wielkość, o potencjał przeładunkowy. Później oczywiście zaczęły rozwijać się inne porty, my tą pozycję utraciliśmy. Natomiast myślę, że okazja 95-lecia, a szczególnie 100-lecia za 5 lat, no jest tym momentem, kiedy powinniśmy walczyć mocno, by utraconą pozycję próbować odzyskać. Może nie pierwszą, bo wiemy oczywiście, że są inne, większe porty z większym potencjałem i możliwościami. Natomiast zdecydowanie chcemy wejść do ligi, ekstraligi tych portów, które są portami głębokowodnymi, mogą obsługiwać największe statki.
Redaktor Artur Kiełbasiński prosił o poważne odpowiedzi, to mówiąc poważnie. Myślę, że dużo pracy przed portem Gdynia i że sytuacja, jeśli chodzi o te plany rozwojowe, jest pozytywnie, w pozytywnych barwach określona, ale nie jest to wcale takie proste ze względu na położenie portu Gdynia, bo przypomnijmy, że Gdańsk chociażby, jeśli chodzi o tereny portowe, to dysponuje właściwie nieograniczonymi możliwościami, przez co również oznacza to nieograniczone inwestycje tak naprawdę i też jeśli chodzi na przykład o warunki naturalne, o tor podejściowy, o terminale głębokowodne, to również jest w nieporównanie lepszej sytuacji, więc wydaje mi się, że jeżeli...
A w Gdańsku trochę łatwiej po prostu.
Tak, że jeżeli port chce zrealizować te plany, o których mówi, no to rzeczywiście po pierwsze bardzo duże inwestycje są potrzebne, po drugie determinacja i też, tak mi się wydaje, poszukiwanie strategicznych partnerów, inwestorów, którzy pomogą w realizacji tych planów. Myślę tu na przykład o porcie zewnętrznym, prawda? Czyli tak, tej najnowszej koncepcji.
Za chwilę porozmawiamy o porcie zewnętrznym. Prezes Meller przed chwilą mówił o tej pozycji. W 2016 roku, jeżeli się mylę, to państwo poprawcie mnie, Gdynia była na 11 miejscu wśród bałtyckich portów w takim rankingu, więc to jest gdzie poprawiać tą sytuację, jakby tą pozycję, natomiast te straty do najbliższej konkurencji nie były takie duże, więc jeżeli 20 milionów ton w tym roku się uda, to może być trochę lepiej. A Piotr Stareńczak, pytanie, największy plus, największe zagrożenie, czy największy minus portu w Gdyni? Jako publicysta często pan pisze o portach i jak tutaj z punktu widzenia postrzegania tego portu?
No cóż, port dynamiczny, urozmaicony, różnego rodzaju terminale, więc nie ma monotonii. Dynamiczny, czyli rozwija się, ale były pewne zacięcia w rozwoju, w inwestycjach. Częściowo albo całkowicie niezależne od portu. Na przykład inwestycje, które wreszcie ruszają, związane z budową nowej obrotnicy. Nie wiem, być może na przyszłość trzeba sobie zapewnić jakieś mechanizmy prawne czy innego rodzaju, być może w porozumieniu z ministerstwem odpowiednim dla branży, żeby ewentualne problemy zewnętrzne nie blokowały czy nie opóźniały strategicznych inwestycji.
Tutaj przypomnijmy, był kłopot z obrotnicą, dlatego że część terenu, na którym ma ta obrotnica powstać, należał do Stoczni Marynarki Wojennej. I też ja przepraszam, może większość naszych słuchaczy wie, co to jest obrotnica, ale tym, którzy nie wiedzą, wyjaśnijmy. Jest to taka część akwenu wewnątrz portu, gdzie największe statki będą mogły się obracać, żeby jakby wejście i wyjście z portu ułatwić. I mniejsza obrotnica powodowała, że większe statki nie mogły wpływać. Natomiast niedawno w czasie targów Baltic Expo pan prezes podpisywał już umowę na wykonanie tej obrotnicy. Proszę powiedzieć, to jest jedna z kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju portu. Jaki jest harmonogram? Kiedy fizycznie ten akwen do nawigowania, do obracania jednostek będzie powstawał, kiedy to ma być gotowe?
Tak, rzeczywiście. Targi Baltexpo były okazją do tego, żeby uroczyście w obecności ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej tą umowę podpisać. Byli również posłowie związani z Komisją Gospodarki Morskiej, nasi lokalni posłowie. Podpisaliśmy rzeczywiście umowę z wykonawcą. Od tego momentu minęły mniej więcej 2 tygodnie. Dzisiaj wykonawca już mobilizuje swoje siły na placu budowy po to, żeby jak najszybciej przystąpić do działania. Pierwszym etapem będzie przeszukiwanie dna kanału portowego w celu poszukiwania ferromagnetyków, ewentualnych niewybuchów, bo i takie potrafią się jeszcze zdarzać jako pamiątki po ostatniej wojnie. Natomiast rzeczywiście przystąpimy do budowy tej obrotnicy, czyli powiększania akwenu wodnego i planujemy, że będzie on gotowy w drugim kwartale przyszłego roku, czyli właściwie za mniej
12
więcej...
12 miesięcy.
Drugi kwartał, czyli pół roku.
Pół roku. To jest ten... A proszę powiedzieć... Tam będą też prace rozbiórkowe na terenach po stoczni marynarki wojennej. Jaka tam, kiedy ten pirs będzie rozbierany? Jak to wygląda od strony kalendarza? Tak
w ramach działań przy budowie obrotnicy wcześniej zostały przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia zakupione części pirsów numer 1, numer 2 należących w ówczesnym czasie do stoczni marynarki wojennej. Ponieważ na pirsie numer 1, na jego końcówce znajduje się stanowisko do prób na uciągu, a w tej chwili wiemy, że kończona jest budowa okrętu wojennego Ślązak. Uzgodniliśmy z panią syndyk w pisemnym porozumieniu, że do końca października te próby będą mogły być przeprowadzane. Od początku listopada wyburzamy ten pirs, część tego pirsu, no i będzie on stanowił część obrotnicy.
Panowie, tutaj pytanie do Piotra Stanańczaka i Piotra Świąca, bo prezesowi może niezręcznie odpowiadać na tak sformułowane pytanie, ale czy ta obrotnica nie powstaje po prostu za późno?
Mi się wydaje, że oczywiście za późno. Już od dawna się o tym dyskutowało. Między innymi...
Dekadę temu powinna powstać?
Być może nawet tak. Być może w ogóle za późno zaczęto planować. Ale już od momentu planowania i decyzji wszystko się dosyć mocno opóźniło i na pewno rynkowo Port Gdynia stracił, o czym zresztą mówił, wyraźnie to przyznawał pan prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT, pan dyrektor Szymborski. Nie jest to dla nikogo tajemnicą. Już wielokrotnie nad tym dyskutowano, co straciliśmy, co mogliśmy zyskać gdyby nie te opóźnienia. Jeszcze nasunęła mi się taka gorzka refleksja, że Ślązak nie tylko sam jest opóźniony, ale wpływa na opóźnienie innych inwestycji.
No ale to jeżeli do końca października, to miejmy nadzieję, że w listopadzie ten pirs zniknie. Piotr Świąc, czego poza obrotnicą potrzeba Gdyni, żeby może trochę ten czas nadgonić, bo powiedzmy szczerze, obrotnica powinna być 5 lat temu.
Tak, oczywiście o tej obrotnicy bardzo długo już słyszymy, bardzo długo o tym mówimy. To jest jedno z podstawowych ograniczeń portu Gdynia, ponieważ obecnie mogą tam wpływać tak zwane statki fiderowe, czyli te statki, które rozprowadzają masę ładunków, która dociera do tych portów oceanicznych, czy od pewnego czasu również dociera do portu w Gdańsku. Co jeszcze? No niewątpliwie pogłębienie kanału portowego. tego, no bo cóż da obrotnica, jeżeli te większe statki, które będą mogły wejść do portu w Gdyni, po prostu no, nie będą mogły tego uczynić ze względu na zbyt płytki kanał portowy. Podejście do portu jest potrzebne, ale wydaje mi się, i tu chcę wrócić do tego, o czym już wspomniałem, że to ograniczenie, jeśli chodzi o tereny w porcie, no jest czymś obiektywnym. W związku z tym można wiele rzeczy robić, żeby bardziej intensyfikować działalność portową spółek portowych czy zarządu portu, ale tak naprawdę pewnych rzeczy się nie przeskoczy. W związku z tym, żeby rzeczywiście ten rozwój był taki perspektywiczny, śmiały, odważny, no to faktycznie potrzebna jest wielka inwestycja, potrzebny jest taki wizjonerski krok, czyli wyjście w stronę Zatoki Gdańskiej, czyli budowa portu zewnętrznego, a o którym mówi teraz zarząd. A wydaje mi się, że jest to możliwe, no bo jeżeli popatrzymy na sąsiedni Gdańsk, to w krótkim czasie zrealizowano tam potężną inwestycję, która również...
W tym porcie zewnętrznym.
Tak, właśnie. Która również jeszcze kilka lat temu wydawała się zupełnie czymś mało prawdopodobnym, albo takim z gatunku takiej gospodarczej fikcji, czy jakichś tam takich marzeń. Stało się, port się rozwija i myślę, że przy sprawnym działaniu zarządu portu i w poszukiwaniu tego partnera... Może być to też możliwe w Gdyni.
O tym porcie zewnętrznym mówiono już wcześniej, ale pan prezes Meller właśnie na targach Balt Expo państwo tak rozpowszechnili dość szeroko tą swoją wizję. Czy rzeczywiście taki port zewnętrzny wychodzący z Gdyni w stronę Zatoki, będąc oczywiście częścią portu Gdynia, jaka to jest perspektywa czasowa, żeby coś takiego powstało w wersji optymistycznej i realistycznej, panie prezesie?
Wracając w ogóle do źródeł, port Gdynia został bardzo ściśle otoczony miastem i w tej chwili tereny, które ewentualnie możemy pozyskać, to są bardzo śladowe ilości. Po kilka hektarów od firm, które, że tak powiem, odstąpią nam, więc nie jest to jakby taka pełna przyszłość portu i jego rozwoju.
Tak, to nie może być strategiczny kierunek.
No więc właśnie, to nie może być strategiczny kierunek, bo w tym kierunku po prostu się nie rozwiniemy. Odświeżyliśmy trochę plany, które kiedyś powstały, natomiast stwierdziliśmy tak, musimy pozyskać partnerów, inwestorów, którzy nam uwierzą i z nami wspólnie będą chcieli zrobić duży biznes w postaci budowy portu zewnętrznego.
A przepraszam właśnie, panie prezesie, skoro pan w tą stronę poszedł, na ile to mogłaby być inwestycja infrastrukturalna portu jako podmiotu publicznego, zarządu portu, a na ile liczycie tu jednak na udział podmiotów komercyjnych, bo wiadomo, że no zapewne duża część tego terenu miałyby poszczególne spółki eksploatacyjne, więc na ile jest możliwe, czy jak zakładacie przy projekcie finansowania, jakby ta konstrukcja finansowa tutaj wyglądała?
Biorąc pod uwagę, że koszt takiego terminala zewnętrznego, portu zewnętrznego, to jest koszt rzędu kilku miliardów złotych, nas oczywiście jako zarządu portu nie stać na taką inwestycję. W związku z tym musimy poszukać inwestora, który zechce zainwestować, no i oczywiście później czerpać z tego korzyści. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, bo nie będę tutaj oczywiście mówił szczegółowo, natomiast rozmawiamy w tej chwili z, wbrew pozorom, jest zainteresowanie tą inwestycją. Mamy już przynajmniej dwóch potencjalnych inwestorów, z którymi prowadzimy na razie wstępne rozmowy, bo to jest rzeczywiście tylko wstępna koncepcja, wstępne możliwości. Natomiast nie jest to pomysł, który jest takim tylko i wyłącznie marzeniem. On może stać się rzeczywiście bardzo realny. Jeżeli byśmy w miarę szybko takiego partnera strategicznego pozyskali, to ja myślę, że mniej więcej 10 lat jesteśmy w stanie rzeczywiście już w tym terminalu prowadzić działania przeładunkowe.
A jak pan prezes zakłada, teraz Gdynia jest na poziomie, powiedzmy, zakładamy, że 20 milionów ton przeładunków uda się być może w tym roku osiągnąć. taki port zewnętrzny, o ile by ten wynik mógł poprawić?
No jeżeli mówimy o kontenerach, zresztą pytanie, czy będziemy budować to etapami, czy będzie na tyle dużo środków finansowych, żeby wybudować to jednorazowo. Natomiast myślę, że zyskamy około 3 milionów TEU w skali roku. Taki potencjał.
Czy rynkowo taka inwestycja jest realna, czy to są takie nasze marzenia pomorskie?
Jeżeli, może ja jeszcze dokończę, jeżeli mówimy tu tutaj o inwestorze, który zechce zainwestować, a jeszcze za nim stoi firma, która dostarczy ładunku, to myślę, że to są realia takie rzeczywiście do osiągnięcia.
Na twardych podstawach?
Na twardych podstawach biznesowych.
No właściwie pan prezes wyjął mi z ust to, co miałem zamiar powiedzieć, bo nie chciałbym się podejmować prognozowania bez udziału albo bez możliwości przeczytania szczegółowych analiz i prognoz ekonomicznych, a także bez podstaw w postaci informacji o konkretnym już zainteresowanym inwestorze. Nie wiadomo, czy nie ma pewności, że będzie wystarczająco dużo masy ładunkowej w przewidywalnej przyszłości dla dwóch bardzo dużych terminali kontenerowych, ale też nie jest to wykluczone. Po prostu potrzebne są pogłębione analizy.
No tutaj musimy zdać się na to, co mówi pan prezes, no bo zna szczegóły tych rozmów, czy jakichś konkretnych negocjacji ewentualnych, bo patrząc z zewnątrz, to rzeczywiście jest dosyć odważne, żeby nie powiedzieć, no, ryzykowne zadanie, bo przecież całkiem niedawno otwarty został terminal T2, czyli drugi pir z drugiej nabrzeże
DCT,
co podwoiło możliwości przeładunkowe Gdańska, które nie są jeszcze absolutnie wykorzystywane. W związku z tym, no ale być może patrząc strategicznie, dalekosiężnie, no jest to przedsięwzięcie opłacalne.
Ja myślę, że na pewno nie będzie sytuacji takiej, że potencjalny inwestor wyda pieniądze i wtedy zacznie szukać możliwości zarobienia, czyli mówiąc
krótko, to się równolegle będzie odbywać.
To, co musi się odbywać równolegle, to musi być poprzedzone głębokimi analizami. Absolutnie tutaj wykluczamy możliwość jakiejkolwiek przypadkowości.
Za duża inwestycja. A panie prezesie, ale z drugiej strony mówi się też, że taką chrapkę na duży terminal kontenerowy miało być Świnoujście. Tam pojawiły się nowe możliwości w związku z budową falochronu, który służy do osłonięcia gazoportu, tak? Czy to znaczy, że Gdynia będzie tak bardzo ostro ścigała się ze Świnoujściem o tego inwestora? Czy tak naprawdę być może w perspektywie, o której pan prezes mówił, 10-15 lat, tych ładunków na Bałtyku będzie tyle, że każdy się pożywi i to pożywi rentownie, że tak powiem?
Jeżeli chodzi o perspektywy ładunków w tej chwili, jeżeli posługujemy się ilością kontenerów, ilością TEU, to oczywiście mamy tendencję wzrostową na dzień dzisiejszy, po takim dołku trochę. Natomiast myślę, że inwestycja, potencjalna inwestycja w Szczecinie, bo tam również będą poszukiwać partnera do
znaczy, element komercyjny jednak jest konieczny tutaj.
Dokładnie, w każdym przypadku. Natomiast myślę, że uzgodniliśmy tutaj, że ładunki, szczególnie kontenerowe, nie będą podbierane sobie wzajemnie przez porty polskie, a raczej będziemy tych ładunków szukać poprzez współpracę z liniami żeglugowymi.
Czyli będziecie razem ściągać linie,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, będziemy ściągać linie po to, żeby odbierać to raczej naszym sąsiadom, ale nie w sensie lokalnym, tylko w sensie poszczególnych państw, tak? No, na pewno liczymy, że Świnoujście, powstały tam terminal, ściągnie ładunki bardziej od strony Niemiec.
Ja myślę, że też bardzo dużo zależy od koniunktury gospodarczej w tym długim okresie, bo jeśli przyjmiemy, a tak jest, że porty to barometr gospodarki, no to jest, rzeczywiście gospodarka się rozwija, bo spoglądając na słupki, tendencja jest wznosząca. Natomiast no, pytanie brzmi, na jak długo ten trend się utrzyma i w związku z tym, czy rzeczywiście każdy będzie mógł się na tym polskim rynku pożywić. Sądzę, że jest to dosyć śmiała wizja, ale chyba trzeba trzymać kciuki za pana, panie prezesie, żeby się udało.
Tak, nie można stać w miejscu, bo nas wszyscy miną, tak? To jest trochę jak w wyścigu. Będziemy stali, zobaczymy tylko naszych konkurentów, jak nas mijają, a my znajdziemy się w jakimś tam miejscu.
I utyskiwali na
i będziemy na tylko narzekać, że jest źle.
Natomiast przepraszam, tutaj jednak krótką przerwę. O tych słupkach, których mówił Piotr Świąc, porozmawiamy po skrócie wiadomości. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej. Dzisiaj dyskusji zdominowanej przez 95. urodziny portu w Gdyni. Przypomnę, w naszym studio Adam Meller, prezes zarządu portu w Gdyni, Piotr Stareńczak, Portal Morski i Piotr Świąc, Telewizja Gdańsk. Zaczęliśmy rozmawiać o słupkach polskich portów rosnących. Gdańsk, wydaje się, idzie na kolejny rekord przeładunków. Po 8 miesiącach przeładowano 25,5 miliona ton. To jest wzrost o prawie 4% w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku. Gdynia też zapowiada rekord. W Gdyni on może być taki widowiskowy. Będzie przekroczone 20 milionów ton przeładunków, czy się
tak
otrzemy tylko?
Nie. Myślę, że przekroczymy, biorąc pod uwagę obecne trendy, albowiem rok ubiegły zamknęliśmy ilością 19,5 miliona ton, natomiast dynamika w tej chwili wzrostu to jest około 7%, czyli zakładając, że będzie to około 1,5 miliona przynajmniej, więc myślę, że będzie
21?
21 może nawet, ale to są bardzo optymistyczne prognozy. Myślę, że 20 milionów ton, czyli ta granica kolejna, magiczna, będzie przekroczona bez problemu.
Ta wysoka dynamika, bo 7% rok do roku to jest bardzo duży wzrost. W których kategoriach? Gdzie jest jakby to źródło tego sukcesu w tym roku?
No dalej duży udział ładunków masowych. Poprawiło nam się w ładunkach drobnicowych. Tutaj mamy też ponad 100% w ładunkach drewno, no ale przede wszystkim największą dynamikę odnosimy w przeładunku paliw. Tutaj przyjęta polityka uszczelnienia VAT-u że tak powiem, przyjrzeniu się tej branży paliwowej spowodowała, że rzeczywiście w pewnym momencie dynamika wynosiła ponad 300%. W tej chwili
paliwo teraz płynie legalnym strumieniem, tak?
Dokładnie, chyba tak można powiedzieć. W tej chwili mamy około 200%. Przypominam, że port Gdynia jest połączony podwodnym rurociągiem z bazą w Dębogórzu. W tej chwili jesteśmy w stałym kontakcie. Dębogórze będzie się rozbudowywać, a co za tym idzie, my również w porcie będziemy stawiali na inwestycje rozbudowy bazy przeładunku paliw na naszym falochronie.
To teraz pytanie do publicystów. Co takim strategicznym kierunkiem dla Gdyni powinno być? Kontenery? Jeszcze bardziej rozwijać ruch promowy. Oczywiście zawsze on będzie mniejszy niż w Świnoujściu, ale tu Stena Line widać. Ostatnio czwartą jednostkę wprowadziła na połączeniu Karlskrona-Gdynia, więc tu chyba potencjał także jest. Czy bardzo mocno iść w paliwa, a może wszystkie te kierunki realizować?
Wydaje mi się, że kluczem jest jednak dywersyfikacja. Nie stawianie na jednego konia, bo to czasami może się...
Koń się potknie i będzie
tak,
kłopot.
Tak, może się czasami źle skończyć ze względu na jakieś uwarunkowania makroekonomiczne, koniunkturalne w gospodarce. Być może właściwą drogą jest dywersyfikacja, która ma miejsce w porcie Gdynia dosyć wyraźnie.
No, wydaje mi się, że oczywiście, że tak, to zdroworozsądkowe podejście, taka dywersyfikacja, chociaż ja tak sentymentalnie jestem przywiązany do tych kontenerów, jeśli chodzi o Gdynię, bo przecież pamiętamy, że to pierwszy polski terminal kontenerowy i właściwie przez lata Gdynia nam się kojarzyła z przeładunkiem kontenerów, więc sądzę, że to też mógłby, może być i powinien być jeden z kierunków rozwoju. Oprócz tego oczywiście to, o czym tutaj już redaktor Kiełbasiński wspomniał, to promy, bo przecież Gdynia też nam się z promami kojarzy i tutaj słyszymy o kolejnej inwestycji zapowiadanej, o budowie tego terminalu promowego. Mówię, to też jest takie moje skojarzenie z portem Gdynia. Oczywiście ładunki masowe, jak najbardziej, zboża, paliwa.
Powiedzmy szczerze, jak się wieczorem czy o poranku patrzy na zatokę i wpływa ten prom Stena Line, no to robi wrażenie.
To przecież tak, no ten taki industrialny pejzaż Gdyni jadąc trasą Kwiatkowskiego. Wiem oczywiście, że ta lokalizacja tego terminalu ma być gdzie indziej. Przy
nie jest najszczęśliwsza obecnie.
Tak. Mniej więcej przy ulicy Polskiej. Natomiast jest to taki symbol Gdyni. Charakterystyczny wizerunek, obrazek miasta i myślę, że też o tych kierunkach port nie powinien zapominać.
I tutaj, skoro Piotr sam wywołał temat, panie prezesie, jak harmonogram czy kwestia tej budowy tego terminalu promowego, to jest znany projekt od lat, tam no Stena jeszcze nie ma tych promów docelowych swoich, no ale chyba wszystko idzie w stronę przeniesienia tego terminalu promowego.
To prawda i tutaj potwierdzam redaktora Piotra Świąca, że promy nadają takiego trochę romantyzmu portowi, bo bardzo, bardzo przyjemny widok. Natomiast można powiedzieć jedno. Trasa żeglugowa Gdynia-Karlskrona obsługiwana w tej chwili przez Stenę jest bardzo rentownym przedsięwzięciem Steny. Również dla nas jako Zarządu Morskiego Portu jest to bardzo ważny kierunek. Stanowimy bowiem tą autostradę poprzez morze do Szwecji, autostradę morską. Stena w tej chwili operuje 4 promami, przy czym nie są to promy zbyt duże. Stena Spirit, Stena Vision to są już promy stosunkowo leciwe. Stena planuje wymienić je na promy większe. Z dzisiejszych 4 będą docelowo pływały 3, ale to będą nowo wybudowane promy, także na pewno
większe gabarytowo,
tak. Promy, które by się dzisiaj przy Helskim, w miejscu, gdzie dzisiaj Stena ma swoją bazę, nie mieściły. W związku z tym podjęta została w pewnym momencie przez zarząd portu decyzja o budowie publicznego terminala promowego. Podkreślam publicznego, albowiem myślę, że na pewno Stena tam znajdzie swoje miejsce, ale w tej chwili również rozmawiamy z innymi operatorami, którzy chcieliby również swoje połączenia z portu Gdynia realizować. A warunkiem między innymi dofinansowania unijnego, bo takie dofinansowanie staraliśmy się i ono zostało nam przyznane, było to, że terminal będzie miał charakter rzeczywiście publiczny.
Czyli dostępny także dla innych przewoźników.
Dokładnie tak.
Ja może jeszcze na jeden aspekt chcę zwrócić uwagę, bo cały czas mówimy o tej stronie morskiej, znaczy od strony wejścia do portu. Natomiast no, musimy też pamiętać o tym, że ten wzrost ładunków, o którym cały czas mówimy, powoduje też, generuje też większy strumień ładunków na lądzie. I tu jest wielkie wyzwanie przed portem.
Ale Piotr, pozwól, że wątek kolejowo-drogowy to w osobnej części naszej dyskusji będzie za chwilę. A proszę powiedzieć, bo z jednej strony mówimy tutaj o różnych kwestiach rozwojowych. Piotr Starańczak mówił o tej dywersyfikacji. Paliwa bardzo dobrze rosną, no ale mamy w Gdańsku ogromny naftoport, bazę Pernu. Czy jest na tym rynku docelowo miejsce i dla Gdańska, i dla Gdyni? Panie Piotrze?
Mamy do czynienia z różnymi ładunkami, różnego rodzaju produkty,
tak, to jest
produkty
szeroka gama,
przeróbki ropy naftowej. Polska może służyć też jako regionalny hub w tym względzie. Więc myślę, że jest jeszcze miejsce do ekspansji.
A jest miejsce na taki pływający gazoport przy Gdyni. Przypomnijmy, mamy ogromne kawerny w Kosakowie, czyli no miejsce, gdzie można ogromne ilości gazu składować. Czy ten pływający gazoport, bo taka inwestycja jak w Świnoujściu druga nie powstanie, ale jest możliwe rozwiązanie jak na Litwie, czyli taka pływająca jednostka do przyjmowania skroplonego gazu. To jest realne?
No, należy zapytać na przykład PGNiG-ę, ale zdaje się, że ten operator, ta duża firma zajmująca się handlem gazem, między innymi, ma konkretne plany, przeprowadza już studia wykonalności, które, o ile dobrze pamiętam, wypadły pozytywnie i jest to w planach, więc jest to chyba całkiem realne.
Będziemy mieli przy Gdyni gazoport?
Mam nadzieję, że firma Gaz System właśnie ulokuje w Gdyni. Natomiast wracając w ogóle do gazu i do portu, dzisiaj coraz częściej pojawiają się jednostki, które są napędzane gazem.
Zabunkrowania ich, czyli natankowania, tak?
Dokładnie. Mieliśmy już zapytania, byliśmy niedawno na targach w Hamburgu, targach kruzerów, czyli statków wycieczkowych. Firma AIDA, która od wielu, wielu lat do Gdyni zawija, będzie w przyszłym roku zwiększała wolumen zawinięć. Natomiast pytania były, czy w przyszłym roku będziemy w stanie zabunkrować ich statki już gazem, ponieważ nowe statki, które AIDA wprowadza na linie żeglugowe, będą już napędzane gazem LNG.
No i na pewno ten kierunek będzie się rozwijał. Przypomnijmy... Dokładnie. Na Bałtyku obowiązuje dyrektywa siarkowa, ale także inne obostrzenia ekologiczne. No i tu jednak nie mazut, ale gaz jest paliwem przyszłości. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Stareńczak, Piotr Świąc i Adam Meller, a my do dyskusji, ale już na nieco inne tematy w kolejnej części naszego spotkania. Wrócimy za chwilę. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnijmy, w studio Radia Gdańsk Piotr Świąt, Telewizja Gdańsk, Adam Meller, prezes zarządu portu Gdynia i Piotr Stareńczak, portal morski.pl. Coraz więcej mówi się o tym, że mamy wąskie gardło. Bardzo często widać to w przypadku Gdyni, czy Gdynia jest podawana jako przykład, a mianowicie kwestie wywozu towarów, które do naszych portów trafiają. Są zapowiadane ogromne inwestycje, między innymi przebudowa trasy kolejowej Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia. Natomiast, panie prezesie, czy dzisiaj już czuć, że to jest rzeczywiście wąskie gardło, czy jeszcze przy tych potencjalnych 21 milionach przeładowywanych ton towarów jeszcze Gdynia daje sobie radę całkiem sprawnie?
Na pewno chcielibyśmy, żeby więcej towarów wyjeżdżało z portu na torach, czyli koleją.
To jest mniej uciążliwe dla mieszkańców, bardziej ekologiczne, prawda?
Bardziej ekologiczne, oczywiście. Natomiast jesteśmy świadomi jednego. Trasa dzisiejsza, czyli Gdynia przez Tczew do Bydgoszczy, jest trasą niezwykle obciążoną. Tam mamy bardzo, bardzo mocne obciążenie ruchu pasażerskiego, między innymi pociągi Pendolino, które mają swoje priorytety, więc tak naprawdę wywozimy towary w okienkach czasowych, wtedy, kiedy znajdą się takowe, albo po prostu w nocy, co też nie jest najlepszym zjawiskiem. Stąd też od wielu, wielu lat powstająca koncepcja, o którą walczyło wiele osób, budowy alternatywnej trasy, czyli trasy kolejowej 201, która będzie prowadzić z Gdyni przez Kościerzynę do Bydgoszczy, czyli właściwie będzie omijać całe Trójmiasto, Tczew. Wielokrotnie o tym się mówiło, były to tylko plany, natomiast w ostatnim czasie przeszliśmy do bardzo ważnych działań. My, a właściwie PKP PLK, bo oni są właścicielami torów, mają pieniądze na to, żeby sfinansować nowe inwestycje. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że linia kolejowa 201 znalazła się na liście tych inwestycji.
A panie prezesie, powiedzmy też jedną rzecz, bo to czasem budzi wątpliwości wśród różnych osób zajmujących się gospodarką w Trójmieście. Pojawiały się przejściowo takie pogłoski, plotki, informacje, że budowa Forum Radunia w Gdańsku będzie bardzo uciążliwa z punktu widzenia interesów portu w Gdyni, dlatego że zadaszenie części linii kolejowej uniemożliwi przewóz tam niektórych kategorii towarów. Były całe polemiki, czy rzeczywiście to jest kłopot, czy nie. Dzisiaj ta inwestycja jest prawie na ukończeniu z punktu widzenia transportu z Gdyni. Czy to rzeczywiście będzie uciążliwość, czy jednak wszystko poszło po waszej myśli?
Rzeczywiście, zadawaliśmy pytania wielokrotnie na etapie jeszcze projektu tego forum, czy został uwzględniony ruch towarowy, projektując to forum. Ponieważ ładunki z portu wyjeżdżają różne, to są również cysterny z ładunkami łatwopalnymi, czy przypadkiem nie dojdzie do sytuacji kryzysowej. Zapewniano nas, że wszystko jest przemyślane, wszystko jest bezpieczne, w związku z tym nie będzie ograniczeń. Tym bardziej, że jak powiedziałem wcześniej, ładunki z portu wychodzą głównie w nocy, więc to forum prawdopodobnie
będzie
funkcjonować,
puste, tak.
będzie puste. Ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o ścisk na torach, które dzisiaj funkcjonują w kierunku Bydgoszczy. I dla nas rozwiązanie, czyli budowa linii 201, która jest dzisiaj taką linią bardzo lokalną, jest niezwykle istotne, bo to rozładuje rzeczywiście ten ruch i umożliwi wożenie dużej ilości ładunków.
Dzisiaj prawdopodobnie nie ma tragedii, jeżeli chodzi o wywóz ładunków drogami w ciężarówkach, natomiast czasami jednak blokuje się obwodnica. Poza tym, jeżeli weźmie się pod uwagę dalekosiężne plany portu Gdynia, o których już mówiliśmy dzisiaj, czyli przewidywane wzrosty dalsze przeładunków i wychodzenie w morze, budowa nowej infrastruktury, która może przyciągnąć kolejne potoki ładunkowe. W tym kontekście można się obawiać o drogi prowadzące z Gdyni, bo oczywiście będzie się dążyło do przerzucenia jak największej części ładunków na kolej, na tory, ale samochody pozostaną w znaczącej części.
No niestety obwodnica na przykład popołudniami wcale nie wygląda dobrze, powiedzmy to szczerze.
Czyli potrzebny będzie jakiś ruch również w tym kierunku, w drogownictwie, żeby poprawić sytuację.
A panie prezesie, bo rozmawialiśmy o przeniesieniu terminalu promowego w inne miejsce, bliżej centrum Gdyni, takie bardziej prestiżowe. Tam, bo nam się bardzo często kojarzy ta Stena Line, popłyniemy na wycieczkę do Szwecji, pochodzimy po Karlskronie, czy pojedziemy na rowerach. Tam naprawdę są ogromne ładunki frachtowe i na tym głównie operator promowy zarabia. Czy z punktu widzenia miasta, interesów miasta, ten układ drogowy będzie dostosowany rzeczywiście? Bo powiedzmy szczerze, Stena rośnie z roku na rok bardzo dobrze.
Tak, Stena rośnie. Pamiętajmy jeszcze o tym, że mogą się pojawić też inni operatorzy. Będą oczywiście operować w innych godzinach, także to nie będzie aż takich wielkich szczytów przewozowych i spiętrzeń. Natomiast cały czas walczymy o drogę tak zwaną czerwoną, czyli drogę alternatywną do drogi dzisiejszej. Wjazd z portu bezpośrednio na obwodnicę. Dzisiaj estakada Kwiatkowskiego, bo transport odbywa się przez estakadę Kwiatkowskiego, często bywa remontowana. To jest rzeczywiście wąskie gardło. Są godziny szczytu, kiedy mieszkańcy wracają z pracy na swoje osiedla, obłóża, pogórza i kolejne nowe
północ.
Osiedla, plus jeszcze ciężarówki wyjeżdżające z portu. Wtedy rzeczywiście dzieją się nieraz dantejskie sceny. Wystarczy drobna stłuczka, wypadek, o remoncie nie wspomnę i zaczynają się olbrzymie korki w mieście. Droga czerwona miałaby wpadać bezpośrednio w obwodnicę na wysokości jej końca, czyli w Chylonii. W tej chwili jesteśmy po rozmowach. Wiemy, że będzie powstawał projekt i budowa drogi Via Maris i pierwszy etap budowy tej drogi, który będzie realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, że tak powiem, zrealizuje pierwszy odcinek naszej przyszłej Drogi Czerwonej, albowiem wylot z obwodnicy będzie przedłużony i będzie bezkolizyjnie przebiegał przez ulicę Morską, przez sieć torów kolejowych, między innymi naszej kolejki SKM, do ulicy Hutniczej. I za ulicą Hutniczą, mniej więcej na wysokości ulicy Puckiej, powstanie olbrzymi węzeł. Od tego węzła będzie realizowana droga Via Maris, czyli równoległa droga do obecnej drogi krajowej kończąca się we Władysławowie. Natomiast w drugą stronę, jakby patrząc na plan w prawo, w kierunku portu, będzie biegła droga czerwona.
Panie prezesie, bardzo optymistyczna wizja, ale muszę zapytać o daty.
Daty trudno przewidzieć, natomiast dla nas ważną datą była data podpisania wspólnego uzgodnienia między Zarządem Morskiego Portu, między miastem Gdynia, między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, mówiąca o tym, że przyjmujemy do realizacji te plany. I w tej chwili jest podstawa do tego, żeby realizować koncepcję powstania tej drogi. Nie chciałbym tutaj w tej chwili jeszcze datami operować, albowiem środki finansowe są znaczne, ale myślę, że za lat kilka do dziesięciu będziemy mogli jeździć bezkolizyjnie drogą czerwoną.
To trzymamy się tych kilku lat, o których mówił pan prezes Meller. Kilka, a nie kilkanaście. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studio Radia Gdańsk gościli Adam Meller, prezes zarządu portu Gdynia, Piotr Stareńczak, portal morski.pl i Piotr Świąc, Telewizja Gdańsk. A ja dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.